Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś mecenas honorata Janik Skowrońska, adwokat specjalizująca się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, ekspert w zakresie pieczy naprzemiennej i autorka książki Sztuka rozstania, kiedy prawo idzie w parze z psychologią. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy rozwiedzeni rodzice łatwo się porozumiewają co do wyjazdów na wakacje ich wspólnych dzieci? Mamy teraz taki właśnie okres, kiedy dzieci odpoczywają od szkoły. Jakie są Pani doświadczenia zawodowe w tym zakresie? Czy to jest powód do konfliktu między rodzicami?
Może odpowiem w ten sposób, że rodzice rozstający się, którzy mają wspólne małoletnie dzieci, znajdują bardzo dużo powodów do konfliktów i oczywiście jednym z takich powodów jest miejsce, dokąd dziecko powinno wyjechać i to, ile czasu powinno spędzić z danym rodzicem. Natomiast tak naprawdę, jakbyśmy się zagłębili w ten temat i zastanowili się, to no, krzywdzone są tutaj tylko i wyłącznie dzieci. W czasie wakacji bardzo dużo spraw wpływa do kancelarii takich, że dany rodzic prosi na przykład o wydanie paszportu dziecka czy wydanie dokumentu podróży jak dowodu osobistego, ponieważ drugi rodzic, nawet jeżeli ten czas wypoczynku jest uregulowany, załóżmy, że dziecko spędza z jednym rodzicem 2 tygodnie w lipcu i 2 tygodnie w sierpniu, to rodzice z takimi problemami się też zgłaszają, że właśnie nie mogą uzyskać dokumentu podróży, czy też drugi rodzic nie chce wyrazić zgody na to, żeby w jakieś miejsce dziecko jechało. Także tak, jak najbardziej konflikty o to są. Druga rzecz jeszcze, o co są konflikty, to przy starszych dzieciach, kiedy mamy uregulowane kontakty wakacyjne i nagle dziecko zaczyna wyjeżdżać na kolonie czy obozy. I wówczas rodzic, który ma te kontakty w danym momencie, zdarza się, że nie zgadza się na to, żeby dziecko jechało na obóz, ponieważ chce zrealizować swój kontakt. Więc ja tutaj zawsze odwołuję się do zdrowego rozsądku, ponieważ dzieci są żywymi osobami i one, ich życie biegnie, ich życie się zmienia i właśnie najlepiej, jak rodzice jednak zdołaliby się pochylić nad tym problemem i spróbować racjonalnie podejść do tematu wypoczynku, zarówno miejsca, jak i czasu.
Dzieci na to wszystko patrzą, słuchają i takimi są bardzo uważnymi obserwatorami, chociaż niektórym rodzicom może się wydawać, że one nie uczestniczą w tym sporze, ale jak reagują dzieci?
Jak najbardziej dzieci widzą to, dzieci czują gesty rodziców, nie tylko to, co jest wypowiadane przez rodziców werbalnie. Dzieci czują żal bardzo często. Też zauważyłam, to jest taka moja opinia i moja refleksja, że dzieci tak naprawdę są w pewnym sensie pozbawiane możliwości poznawania świata, poznawania różnych miejsc czy spędzania fajnie czasu przez konflikt rodziców. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ojciec chce zabrać dziecko do Grecji na wakacje. To jest przykład z życia wzięty, to jest przykład mojego klienta. Miał ustalony czas kontaktu, natomiast mama uparła się, że nie wyda dowodu osobistego dzieci, ponieważ ona nie wyrażała zgody na wyjazd za granicę, tak naprawdę nie wiadomo z jakiej przyczyny. I oczywiście te dzieci chciały jechać, natomiast ostatecznie nie pojechały, ponieważ sąd nie zdążył wydać takiej decyzji, żeby paszporty zostały wydane. Drugim przykładem, który mogę powiedzieć, też z życia wzięty, to jest przykład czasu opieki nad dzieckiem. Rodzic chce zabrać dziecko na, powiedzmy, 2 tygodnie, a drugi rodzic nie wyraża na to zgody, nie podając żadnych racjonalnych argumentów, tak naprawdę traktując to dziecko trochę jak swoją własność, tak w cudzysłowie, tak, że jest decydentem tego, w jakim czasie dziecko może spędzić ten czas z drugim rodzicem, co jest też z niekorzyścią dla dziecka.
No właśnie, pani mecenas, bo zastanawiam się, czy to jest częsta sytuacja, że rodzic, który mieszka z dzieckiem tak na stałe, tak? Czy ten rodzic może sam decydować o tym wypoczynku, nie uwzględniając właściwie w tym drugiego rodzica?
Takiemu rodzicowi, któremu dziecko nie jest wydawane, albo jeżeli ma takie przypuszczenia, że dziecko nie będzie mu wydane, przysługuje prawo oczywiście złożenia wniosku do sądu o uregulowanie kontaktów. Tam można również zawrzeć taki wniosek, aby na kontakt wakacyjny czy na jakikolwiek inny z razem z dzieckiem zostały wydane dokumenty podróży, więc to jest ta droga, którą można uregulować te kontakty. Natomiast niestety zdarzają się sytuacje, że rodzice no, próbują też jakoś zmieniać te terminy, bo wiadomo, chorujemy, ktoś gdzieś wyjeżdża i tutaj spotykamy się czasami z takim murem, tak? Z takim murem, że ten rodzic, który właśnie na co dzień zamieszkuje z dzieckiem, nie chce dziecka wydawać, bo uważa, że to on jest dysponentem tego czasu dziecka. Natomiast nie tylko tak się odbywa, bo też mam wielu klientów, którzy bardzo fajnie się porozumiewają między sobą i z taką lekkością realizują kontakty, z lekkością dobierają te terminy. I tutaj zauważam, że zarówno ci rodzice czują się dobrze w tej sytuacji, jak już dojdą do takiego stanu, i dziecko czuje się bardzo komfortowo, bo też właśnie ostatnio rozmawiałam z klientem, który mimo to, że ma uregulowane kontakty, to dziecko chciało iść z tatą na lody i nie było żadnego problemu. Ale tutaj muszą się oboje rodzice wykazać dużą dojrzałością.
Czy w takiej sytuacji może dojść do takiego porozumienia, albo powinno dojść, żeby z każdym z rodziców dziecko spędzało jedną połowę wakacji na przykład?
To znaczy władza rodzicielska, a osobista styczność z dzieckiem to są zupełnie dwie inne regulacje prawne, chociaż one oczywiście się bardzo ze sobą wiążą. Natomiast nawet jeżeli któryś z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, to nie oznacza automatycznie, że nie może spędzać z dzieckiem na przykład połowy wakacji.
Tak, ale ja chciałam zapytać o to, czy jeśli nie ma takiego ograniczenia, równe są prawa rodzicielskie obojga rodziców, czy ten rodzic, z którym dziecko nie mieszka, może po prostu żądać wydania dziecka na połowę wakacji?
Oczywiście może żądać, jak najbardziej. Rodzice mają równe prawa i obowiązki, zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w okresie takiego całego roku, więc jak najbardziej. Uważam, że może tego żądać i często tak się zdarza, że tak rodzice spędzają wakacje.
Te wszystkie problemy, o których Pani wspomniała, o tym braku wydania dokumentów podróży, o utrudnianiu i tak dalej, co mówią w takich sprawach przepisy? Można wystąpić do sądu, ale często właśnie chyba nie ma czasu na to, bo wyjazd już tuż, tuż, wakacje trwają. Co wtedy robić?
Te zachowania, o których powiedziałyśmy przed chwilą, czyli właśnie to złośliwe, że tak powiem, bez żadnego powodu, niewydawanie dokumentu podróży, czy manipulowanie czasem, tym, w którym drugi rodzic może spędzić czas z dzieckiem, tego typu zachowania są nadużywaniem władzy rodzicielskiej. W związku z tym możemy złożyć wniosek do sądu o ograniczenie tej władzy w jakiś sposób, bądź o ingerencję sądu we władzę rodzicielską. Oczywiście nie mówimy tutaj o kwestii, bo rodzice bardzo często uważają, że to jest kwestia ukarania siebie wzajemnie. Zresztą przesłanki, dla których rodzice nie wydają sobie tych dokumentów podróży, czy nie chcą wydać dziecka w danym okresie, najczęściej wynikają z wewnętrznego konfliktu między rodzicami, co nie ma nic zupełnie wspólnego z dzieckiem. Tutaj trzeba sobie jasno to powiedzieć. Dlatego mówię o nadużywaniu władzy rodzicielskiej, ponieważ dziecko traktowane jest jak instrument w takiej sytuacji. Czyli ja chcę tobie dopiec i nie wydam tobie dokumentu. Tutaj, tak jak powiedziałam na początku, mamy do czynienia z nadużyciem władzy rodzicielskiej. Jest cały katalog różnych rozwiązań, które może zastosować sąd, ażeby zmobilizować tego rodzica, danego rodzica, do prawidłowego wykonywania swojej władzy rodzicielskiej.
Zastanówmy się nad taką troszkę inną sytuacją. Czy dziecko musi wyjechać na wakacje z jednym z rodziców, nawet jeżeli tego nie chce? Co jest w tej sytuacji ważniejsze? Bo być może takie sytuacje są nawet dosyć częste, że dziecko odmawia wyjazdu z rodzicem, na przykład z którym na stałe nie mieszka.
Tak, oczywiście z takimi sytuacjami mamy do czynienia, natomiast tutaj trzeba zbadać i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Czy mamy do czynienia z jakąkolwiek manipulacją ze strony któregokolwiek z rodziców w sferę psychiczno-emocjonalną dziecka i na przykład właśnie z takiego konfliktu lojalności być może dziecko nie chce wyjechać z drugim rodzicem, a być może mamy do czynienia z jakąś sytuacją przemocową ze strony tego rodzica. Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, które Pani postawiła, ponieważ przyczyn może być bardzo dużo. Niemniej dzieci generalnie, jak ja zauważam w swojej praktyce zawodowej, jeżeli dzieci mają możliwość, nawet jeżeli ten kontakt z drugim rodzicem jest trudny, ale jednak mają możliwość tej osobistej styczności, to jest szansa, żeby nawiązać relacje. A to, żeby dziecko miało relacje z obojgiem swoich rodziców, jest w interesie przede wszystkim dziecka, jak również w interesie obojga rodziców, właśnie dla tego swojego dziecka. To są bardzo trudne i złożone tematy, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
W jakim wieku dziecko może samo zdecydować, czy jest taki wiek, jadę, nie jadę i będzie to zgodne z prawem, kiedy nie musi uwzględniać w tej sytuacji woli rodziców?
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zarówno rodzice, jak i sąd, wydając ewentualne orzeczenie, mają obowiązek brać pod uwagę uzasadnione życzenia dziecka. Nie ma sprecyzowanego wieku, w którym dziecko może te swoje uzasadnione życzenia prezentować, natomiast bierze się pod uwagę stopień rozwoju tego dziecka, stopień jego wiek oczywiście, ale również właśnie ten rozwój psychiczno-emocjonalny, ponieważ czasami dziesięciolatek jest bardzo dzieckiem świadomym i dojrzałym, a czasami nie jest w stanie wyrazić swoich poglądów. Także od najmłodszych lat, kiedy tylko dziecko jest w stanie zaprezentować swoje stanowisko, powinno się to brać pod uwagę. Ale przestrzegam przed tym, żeby nie wykorzystywać tego, jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby dziecko nie kontaktowało się z drugim rodzicem. Bo dziecko czasami mówi, że nie chce, dlatego właśnie, że pozostaje w takim konflikcie lojalności. Ja to bardzo często widzę w opiniach biegłych sądowych, czy w wysłuchaniu małoletniego dziecka. To są takie niuanse. Na przykład sąd pyta, czy chciałabyś jechać z tatą na wakacje, albo widzieć się z tatą. Dziecko mówi nie, ale gdyby sąd mi nakazał, to bym pojechał. I tutaj widzimy, że dziecko szuka tak jakby pomocy po stronie sądu i mówi, wydaj to orzeczenie, to ja wtedy będę kryty, tak? Nie będę musiał sam tej decyzji podejmować. Bo też zwracam uwagę szczególną na to, że te uzasadnione życzenia dziecka w pewnych sytuacjach może być to pułapka. Czyli musimy odróżnić sytuację wysłuchania uzasadnionego życzenia dziecka od przerzucenia na dziecka odpowiedzialności podjęcia decyzji. I tutaj jest największa trudność, z jaką się spotykamy my, prawnicy, rodzice i wszystkie osoby, które zajmują się właśnie pomocą dzieciom.
A czy w takich sytuacjach z nastolatkami jest trudniej? Mam na myśli już takich starszych nastolatków, 16-17-latków, jeszcze nie dorosłych, ale już trochę dojrzalszych młodych ludzi. Czy oni mogą na przykład odmawiać? To jest prawo, czy to jest też tak podobnie jak z młodszymi dziećmi?
To znaczy oczywiście oni mają prawo odmawiać, tak jak powiedziałam, młodsze dzieci też mają prawo odmawiać, tylko jeżeli mówimy tutaj o nastolatkach, to ja też zawsze mówię do rodziców i to się sprawdza, bo też ci rodzice do mnie wracają, to jest moja obserwacja zawodowa, że jeżeli dany rodzic zdoła wypracować sobie tą relację z dzieckiem, jak jest młodsze, to nastolatek, chociaż w tej fazie takiego buntu, czy na przykład, nie wiem, no wiadomo jak to nastolatki, że nie chcę, że nie podoba mi się, natomiast oczekiwanie od nastolatka, kiedy wcześniej ktoś nie interesował tym dzieckiem, czy wcześniej nie spędzał z nim czasu, teraz oczekiwanie, że nastolatek będzie fajnym kumplem, czy fajną kumpelą na wakacje, to jest zupełne nieporozumienie i taki nastolatek może odmówić i nie ma takich środków prawnych, które zmuszą.
Czasami się tak zdarza, że rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, myśli sobie, podrośnie trochę, złapie z nim lepszy kontakt. Teraz nie mogę z nim się dogadać, bo jest za mały. Czyli jak będzie starszy, będzie łatwiej, a to tak nie jest.
Oczywiście, że nie. To, co sobie wypracujemy z dzieckiem, jak dziecko jest małe, to dziecko potem nam w cudzysłowie odda. Tak oczywiście w dużym cudzysłowie mówię, natomiast to jest bardzo błędne myślenie. To niestety niektórzy tak myślą, ale tak nie jest. I ja zawsze mówię do klientów, tak może w przenośni dłużej, że przecież ani żaden sąd, ani nawet ten rodzic nie weźmie tego dziecka za, że tak powiem, nie wiem, włosy i nie zabierze. Tak, za kołnierz i nie wywiezie tego dziecka na wakacje ze sobą. To też jest kolejne zagadnienie, o którym można by dużo rozmawiać, właśnie na temat tego szacunku wzajemnego do siebie, bo ja uważam, że nie ma takich instrumentów prawnych, które spowodują, że wyciągnie się tego nastolatka z domu, jeżeli nastolatek kategorycznie powie, że nie chce iść.
W Polsce od kilku lat głośno i dużo mówi się o współdzieleniu opieki po rozstaniu rodziców nad dziećmi. Na jakim my jesteśmy w tej chwili etapie? Sądy wyznaczają rzeczywiście tą opiekę współdzieloną w tej chwili? Jak sytuacja wygląda w praktyce?
To jest temat jeszcze na razie raczkujący, natomiast coraz częściej i rodzice decydują się na taką formę opieki i sądy wprowadzają taką formę opieki. W ostatnio w kilku sprawach, które prowadzę, właśnie też opinie psychologiczne wpłynęły bardzo korzystne dla tego rodzaju opieki, z czym kilka lat temu jeszcze się nie spotykaliśmy. Też mogę powiedzieć z doświadczenia klientów, z którymi pracuję, którzy wprowadzili ten rodzaj opieki, że na początku jest bardzo trudno wszystkim, bo w szczególności to kobiety, mamy myślą, że tracą dziecko, natomiast dzieci też nie wiedzą, jak się do tego za bardzo odnieść, natomiast wszystkie osoby, z którymi ja pracuję, które mają ten rodzaj opieki, są zadowolone w perspektywie czasu.
Powiedzmy pani mecenas, na czym to polega, tak w skrócie?
Opieka współdzielona to jest opieka, przy której rodzice oboje opiekują się dzieckiem w jakichś określonych odstępach czasu. Może to być tydzień na tydzień, ale niekoniecznie. Może to być na przykład 60% do 40%. Nawet przyjmuje się w Europie, że 70 do 30% to też jest opieka współdzielona. Natomiast ideą sprawowania tej opieki jest to, żeby nie były to kontakty, tak? Na przykład co drugi weekend zabiera tata dziecko i dziecko idzie z tatą na loda i na pizzę i tak naprawdę nic więcej się nie dzieje ze strony ojca w życiu tego dziecka. Chodzi o to, żeby dziecko też miało okazję być i z jednym i z drugim rodzicem w środku tygodnia, odrobić lekcje, zjeść obiad, posprzątać, czyli nawiązać taką głęboką, pełną więź, żeby była szansa, żeby poznać tego swojego rodzica, bo wiemy, że w weekend trochę inaczej funkcjonujemy w tygodniu. To powoduje bardzo dużo takich pozytywnych aspektów, czyli dziecko czuje wsparcie ze strony obojga rodziców, czuje, że może na tych rodziców liczyć, rodzic zna dziecko od strony właśnie odrabiania lekcji, może położyć dziecko spać, może rano je obudzić. Bardzo dużo takich pozytywnych aspektów dostrzegam.
Więc dlaczego to idzie tak opornie, żeby to tak stało się no, taką codziennością w naszych sądach i w sprawach o ustalenie właśnie opieki nad dziećmi?
Ja analizując rozstrzygnięcia, rozwiązania, jakie były przyjmowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym już od 50 roku, a nawet wcześniej, mogę powiedzieć, że prawo rodzinne ma takie, bym powiedziała, takie skoki, które są rewolucjami socjologicznymi, społecznymi w jakimś aspekcie. I ja myślę, że ten rodzaj opieki, a nawet jestem przekonana, że ten rodzaj opieki za jakiś czas będzie popularny, natomiast my jako ludzie bronimy się przed wszystkim, co jest nowe. To jest coś nowego, to jest jeszcze nie do końca znane, nie do końca zbadane. Teraz badania naukowe akurat są przeprowadzane w tym przedmiocie. Myślę, że za kilka lat, jeżeli będziemy na ten temat rozmawiać, to pewnie będziemy w zupełnie innej sytuacji.
Honorata Janik-Skowrońska, adwokat specjalizująca się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, ekspert w zakresie pieczy naprzemiennej, autorka książki Sztuka rozstania, kiedy prawo idzie w parze z psychologią, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.